Wydawnictwo Bellona przedstawia audiobooka pod tytułem Jeremiada. Autor Kafir. Czyta Kamil Kantor. Rozdział pierwszy. Więc pijmy wino pod chorążowie, czyli per aspera ad astra. Wrocław. Piątek, 10 grudnia 1993 roku. Noc z piątku na sobotę była wietrzna i mroźna. W kompleksie koszarowym szkoły oficerskiej panowała cisza przeplatana podmuchami wiatru. Większość podchorążych przebywała na przepustkach, więc mało kto, oprócz służb dyżurnych, był obecny na pododdziałach. Sierżant Jakub Pożarski pełnił w tym dniu służbę pomocnika oficera dyżurnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych imienia Tadeusza Kościuszki, znajdującej się we Wrocławiu, w dzielnicy o przemiłej nazwie Psie Pole. Tak kadra, jak i słuchacze nazywali szkołę potocznie Zmech. Na co dzień sierżant był szefem 4. Kompanii Podchorążych. Szef kompanii to prawa ręka dowódcy od spraw logistycznych. Bardzo często złośliwie przezywa się go gaciowym, bo jest odpowiedzialny za wymianę pościeli, mundurów, czy też innych sortów mundurowych, takich jak choćby kalesony. Było to więc główne zadanie sierżanta Pożarskiego, a on go nienawidził, tak samo jak towarzyszącego mu przezwiska. Nim objął funkcję szefa kompanii, pełnił służbę w 1. Pułku Specjalnym w Lublińcu, na stanowisku operatora, w grupie specjalnej, ale wiek zrobił swoje i musiał zwolnić miejsce młodszym. Przenieśli go więc tutaj. Dochodziła druga w nocy, a z okien dyżurki Pożarski widział, że na terenie jego kompanii palą się światła w skrajnych 3 oknach budynku. Inaczej mówiąc, w palarni, ubikacji i łazience. W podchorążackim slangu, jako że te 3 pomieszczenia były połączone, nazywano je Trójmiastem. Budynek stał na końcu wewnętrznej uliczki koszarów szkoły oficerskiej, która znajdowała się w starym poniemieckim kompleksie wojskowym. Sierżant już 2 razy dzwonił na kompanię do podoficera dyżurnego, by zgasili te światła, bo dawno już po capstrzyku, ale nikt nie odbierał. To wzbudziło nerwowość starego żołnierza. W końcu nie wytrzymał. Wyszedł z dyżurki i ruszył szybkim krokiem po brukowanej uliczce, pamiętającej czasy, gdy stacjonowali tu jeszcze żołnierze 49. Regimentu Piechoty Wehrmachtu. A Wrocław nie leżał w Polsce i nazywał się Breslau. Bokiem do ulicy stały rzędem 3 poniemieckie piętrowe budynki z czerwonej cegły ze spadzistymi dachami, krytymi czerwoną dachówką. Cały kompleks koszarowy zbudowano w stylu zbliżonym do architektury klasycystycznej, w którym chętnie posługiwano się wyrazistymi i pozbawionymi ornamentu płaszczyznami ceglanymi. Jednak sierżant Jakub Pożarski, przez podchorążych przezywany złośliwie ponurym Fredem, z racji wiecznie skwaszonej miny, nie miał bladego pojęcia o stylach w architekturze czy formach. Co najwyżej kojarzył formę do ciasta u żony w kuchni. Edukację zakończył na 3. klasie zawodówki, a z wykształcenia był ślusarzem. Gdyby nie służba zasadnicza i podpisanie kontraktu na zawodowego podoficera, pewnie do dzisiaj szlifowałby pilnikiem powierzchnie płaskie. Pożarski minął budynek sztabu i po chwili szedł wzdłuż wyasfaltowanego placu apelowego wielkości 2 boisk do piłki nożnej, na co dzień zapełnionego musztrowanymi podchorążymi, a o tej porze cichego i pustego. Uliczka była oświetlona przydrożnymi lampami. Sierżant szybkim i energicznym krokiem zmierzał w kierunku koszarowca, w którym stacjonowała 3. kompania podchorążych i w którym w dalszym ciągu paliło się światło. Wszedł na szeroką klatkę schodową budynku i prawie wbiegł po schodach na 2. piętro. Stanął przed drzwiami prowadzącymi na jego kompanię. Wokół panowała niczym niezmącona cisza. Kurwa! Pewnie się przysnęło służbie dyżurnej, pomyślał Pożarski. Otworzył więc drzwi i wszedł cicho. Długi i szeroki korytarz był pusty, a przy biurku pod oficera dyżurnego nikogo nie było. Sierżant skierował się w kierunku Trójmiasta, skąd padała smuga światła. Wybiła równo druga w nocy. Nagle usłyszał, jak na komendę dobiegający stamtąd głośny, churalny śpiew. Do oficerskiej przyszliśmy szkoły. Wszyscy myśleli, nie będzie źle. Każdy z nas młody był i wesoły. I wszyscy razem cieszyli się. Zawsze na baczność, nigdy na spocznij. Padnij i powstań w błoto i śnieg. Nie ma komendy, Pluton, odpocznij. Skokami naprzód, Pluton, bieg. Kurwa mać, zaklął podoficer, przyspieszając kroku. Więc pijmy wino, podchorążowie, utopmy smutek w rozbitym szkle. Że jest nam smutno, nikt się nie dowie. Że jest nam dobrze, każdy wie. Przeminą czasy, gdy te kutasy kiedyś na baczność stawiali nas. My tu wrócimy, ich postawimy, jak niegdyś oni stawiali nas. To może jeszcze, kurwa, zdążę was postawić na baczność? Wydarł się Pożarski. W palarni na nogi zerwało się 6 podchorążych, do tej pory siedzących na metalowych taboretach przy stole szkoleniowym, na którym resztki jedzenia walały się między kilkoma butelkami wódki, plastikowymi z Coca-Colą, otwartymi wojskowymi konserwami i rozrzuconymi kromkami chleba, najpewniej przyniesionymi ze stołówki wojskowej. W całym pomieszczeniu unosiły się kłęby dymu papierosowego. Co tu się do chuja dzieje? Gdzie jest służba? Jeden z podchorążych wskazał drzwi do łazienki.
Melduję, panie sierżancie, że podoficer właśnie bierze prysznic,
wydukał jeden ze stojących. Z drogi, powiedział sierżant Pożarski i po chwili szarpał już za klamkę drzwi prowadzących do łazienki.
Mówiłem, nie włazić. Mieliście skończyć to chlanie i nie drzeć ryja, bo Pożarski nogi mi z dupy powyrywa, jak was najebanych zastanie.
Dało się słyszeć spod jednego z pryszniców, gdy w tle szumiała woda. Pomieszczenie było całe zaparowane. Sierżant podszedł do kabiny, w której nagi młody mężczyzna stał w strugach gorącej cieczy.
Nie tylko nogi z dupy ci powyrywam, ale jeszcze ząs dopierdolę jak stąd do końca miesiąca, sztylc!
Wydarł się podoficer.
Pojebało cię, podchorąży? Na służbie sobie spa urządzasz i pozwalasz na regularne chlanie, jakby to była speluna, a nie kompania.
Panie sierżancie, dzisiaj dopiero wróciliśmy z zajęć 3-dobowych, ledwo na służbę zdążyłem. Próbował się tłumaczyć podchorąży Radosław Sztylc, nieporadnie zasłaniając genitalia szybko porwanym z wieszaka ręcznikiem. Perspektywa ZOMZ, czyli zakazu opuszczania miejsca zakwaterowania, wcale mu się nie podobała.
Wy wiecie, co mnie to? Mnie to pierdoli, panie podchorąży. Ja was, kurwa, zaraz ze służby zdejmę. I jutro o 14:00 do raportu u mnie staniecie.
Tak jest, panie sierżancie. To komu mam przekazać służbę?
Melduję, że na kompanii jest tylko tych 6 podchorążych, a resztę pan wypuścił na przepustki.
Odpowiedział nad wyraz przytomnie Sztylc. Zresztą z niekłamaną satysfakcją, bo jako jeden z nielicznych musiał zostać na weekend, gdyż zgodnie z grafikiem trafiła mu się służba.
Gdzie ta 6?
Zapytał z głupia i dość niepewnie Pożarski, żywiąc cień nadziei, że w palarni w pierwszym momencie źle policzył.
Na palarni, odpowiedział Sztylc
i mimo, że mydło wchodziło mu w oczy i zaczynało piec, nie mógł powstrzymać się od satysfakcjonującego uśmiechu.
Kurwa mać, za 5 minut widzę cię przy stoliku pod oficera dyżurnego kompanii, a tamtych, kurwa, w pełnym umundurowaniu i oporządzeniu, z plecakami i innymi bambetlami, ze wszystkim, co wam, kurwa, matka ojczyzna dała.
To rzekłszy, Pożarski odwrócił się i wyszedł, trzaskając tak mocno drzwiami, że aż tynk w jednym miejscu się lekko posypał.
Czy on zna jakieś przecinki prócz kurwy?
Wydukał plutonowy podchorąży Czajkowski, chwiejąc się z papierosem w dłoni.
Zamknij się, Daniel. Wystarczająco głęboko jesteśmy już w dupie. Burknął Sztylc, opasany ręcznikiem.
Ja pierdolę, chwili spokoju tu nie ma. Pomyślał przy tym.
Był już na trzecim roku studiów na kierunku rozpoznawczym i działań specjalnych z mechu, czyli, jak mówili niektórzy, szkoły generałów bądź czerwonych diabłów. Przez ten czas różne rzeczy tu widział i wiele razy miał dość. W fabryce przyszłych oficerów normą były niekończące się poligony, szkoły ognia, kilkudobowe taktyki, skoki spadochronowe, nauka jazdy transporterami, przeplatana historią, fizyką i matematyką. Tu studenci w mundurach zamiast 3-miesięcznych letnich wakacji mieli miesiąc urlopu. I to w październiku, bo jak to mówił sierżant Pożarski, październik to najlepszy miesiąc urlopowy, zero zapchanych plaż i hoteli, no i przecież nikt nie lubi lata, spocone laski i ciepła wódka. To była specyficzna uczelnia wyższa o dość zróżnicowanym profilu. Wielu kolegów Radka zrezygnowało lub poległo na sesjach. Na pierwszym roku zaczynało ich 300, na trzecim zostało tylko 140. Po 5 minutach Szczylc stał już w pełnym oporządzeniu przy biurku pod oficera, o które opierał się Pożarski. Naprzeciwko, przy ścianie, ubrani w mundury polowe i także w pełnym oporządzeniu, stali uczestnicy libacji alkoholowej w Trójmieście. Widać było, że są nieźle szczochrani. Na biurku pod oficera naliczyć można było 4 butelki wódki, które ten zabrał, wychodząc z ich kanciapy. Panowie podchorążowie, po tym wstępie Sztylc wiedział, że ponury Fred nie ma dobrych intencji i ta noc zapowiadała się na kurewsko długą. Może nawet dłuższą niż rok temu, kiedy Pożarski nakrył Sztylca, jak ten, pełniąc służbę pod oficera, jeździł po kompanii na rolkach i grał z podchorążym Danielem Czajkowskim w hokeja. Pożarski się na nich wydarł i pewnie by się skończyło na piłowaniu mordy przez sierżanta, czyli ulubionym zajęciu korpusu pod oficerów, ale Czajkowski musiał się wciąć i podjąć dyskusję. Stwierdził, że nie sądzi, by gra w hokeja na kompanii mogła w istotny sposób zaszkodzić gotowości bojowej. Ponadto to nie jest tylko gra, oni łączą przyjemne z pożytecznym. Służbę z rozwojem fizycznym ciała, co jest przecież wskazane. Wtedy Pożarski z nienawiścią w oczach zapytał Czajkowskiego, czysto retorycznie, czy ma go za debila. Na co podchorąży odpowiedział, że nie może postawić diagnozy lekarskiej, bo do tego ma uprawnienia tylko lekarz-psychiatra. Jeśli jednak sierżant ma jakiś problem z samookreśleniem, to powinien się udać do poradni zdrowia psychicznego. Daniel Czajkowski nie żartował. On zawsze mówił prawdę i to, co myślał. Nieraz już przez to cierpiał, ale zawsze wychodził z założenia, że tylko prawda ma znaczenie. Na dodatek był uparty jak osioł, co nie pomagało mu w życiu codziennym, szczególnie w armii. Radek doskonale znał te zalety swojego kolegi, wszak niejednokrotnie na nich się wyłożyli. Wtedy jednak skończyło się tylko na Ośrodku Sprawności Fizycznej, zwanym OSF lub Małpim Gajem, pokonywanym nocą. Do tego odprawili pogrzeb Peta, którego sierżant znalazł na kompanii. Sztylc wraz z Czajkowskim oraz 2 innymi uczestnikami meczu hokejowego musieli wykopać dół 2 na 2 metry, a następnie pogrzebać niedopałek. W 4 saperkami szło im całkiem składnie i po 2 godzinach Pet był pod ziemią. Ale wtedy ponury Fred wpadł na pomysł, że nie godzi się chować Peta bez modlitwy. Kazał więc wykopać nieboszczyka i go wydobyć. Samo wykopanie poszło szybko, ale przetrząsanie grobu, a potem następny pochówek 10 metrów dalej z cyrkiem naśladującym religijną ceremonię zajął kolejne 3 godziny. Całe jasełka skończyli o 5 nad ranem, czyli w sam raz o takiej godzinie, by wziąć prysznic i ruszyć na zaprawę. Później jeszcze ukoronowaniem kroniki wyczynów obydwu podchorążych była bójka z patrolem żandarmerii wojskowej. Wtedy otarli się o wyrzucenie ze szkoły. Wówczas Czajkowski całą winę wziął na siebie, zaskakując Sztylca. Stwierdził, że to on był inicjatorem bójki, ale był zbyt pijany, by pamiętać, kto mu towarzyszył. Na pytanie Radka, co odpierdala, stwierdził, że wszystko okej. Jemu się upiecze, bo mu ojciec pomoże, a Szczylca by wyjebali na zbity pysk. Słowa Daniela szybko się potwierdziły. Ojciec Czajkowskiego blisko się kumplował z generałem Strzałkowskim, komendantem szkoły, a fakt, że dwóch pijanych podchorążych pobiło patrol ŻW, skądinąd między innymi za sprawą ojca Daniela, wzbudził u komendanta nie wściekłość, lecz satysfakcję. Dlatego, gdy do szkoły przyjechał szef żandarmów z pretensjami, że pijani podchorążowie pobili patrol ŻW, a kiedy nadeszła pomoc drugiego patrolu, salwowali się ucieczką w pław, przepływając Odrę, komendant z mechu odprawił go z kwitkiem. Dopiero później się dowiedzieli, że Strzałkowski wyśmiał przy tym pułkownika żandarmerii, zarzucając mu kłamstwo. Miał stwierdzić, że nie wierzy, by wyszkolony patrol żandarmerii, wyposażony w pałki i gaz, dał się pokonać dwóm pijanym w sztok podchorążym. Ale jeśli by tak było, to żandarmeria powinna się wstydzić własnego wyszkolenia i raczej nie przyznawać, że ma takie cipy w szeregach. Oczywiście nie obeszło się bez dochodzenia, kto był drugim podchorążym, ale Czajkowski szedł w zaparte, że nie pamięta. Tak jak przewidywał, nie wyrzucono go ze szkoły, ale został ukarany. Wylądował na dywaniku u generała Strzałkowskiego, a ten dał mu 28 dni zakazu opuszczania koszar. Z kolei ich szef kompanii, czyli ponury Fred, który feralnego dnia miał służbę, przez kolejne 2 miesiące miał obcięty dodatek finansowy za brak nadzoru nad podwładnymi, co go oczywiście doprowadziło do strasznego wkurwu. To właśnie dzięki temu zdarzeniu obydwaj podchorążowie znaleźli się na czarnej liście sierżanta. Fred był święcie przekonany, że drugim podchorążym był właśnie Szczylc. No i akurat się nie mylił. To właśnie po tym zdarzeniu Radek miał wobec Czajkowskiego bardzo duży dług wdzięczności, który było ciężko spłacić. Generalnie podchorąży Szczylc i podchorąży Czajkowski nie mieli szczęścia do ponurego Freda. Dziś nie miało być inaczej. Choć tym razem Czajkowski był znieczulony alkoholem, Szczylc jednak trzeźwy jak świnia przed szlachtowaniem u rzeźnika. Więc jak wam powiedziałem wcześniej, kontynuował Pożarski. Myślę, że zdążę was postawić na baczność, nim zaczniecie lać po ryju swoich wykładowców. Nim to jednak nastąpi, jako że nie jestem amatorem cudzego alkoholu, wypijecie swoją wódkę, którą bezprawnie wnieśliście na teren koszar. Dodatkowo, by było sprawiedliwie, plutonowy podchorąży Szczylc wypije całą szklankę, by mógł zrównać się z kolegami poziomem napierdolenia. Sierżant ze spokojem wziął w dłoń butelkę wódki i zaczął nalewać do szklanki. Szczylc dopiero w tej chwili zauważył, że ponury Fred zabrał ze sobą z Trójmiasta pełne jeszcze flaszki. — Pij! — usłyszał, gdy zapatrzył się na 4 butelki alkoholu. Jakby to był widok z okna na Tatry. — Ja jestem na służbie, panie sierżancie! — próbował się bronić Radek. — Ja to w wojsku dupa albo generał, a wy mi kurwa na generała nie wyglądacie, Szczylc. A ze służby was zdejmuję, boście dupa i dopuściliście do regularnego chlania na kompanii. Pozwoliliście zrobić spelunę z tego miejsca. Tu sierżant przerwał i nabrał powietrza, bo aż poczerwieniał. No już, pijcie do kurwy nędzy, to rozkaz! Wydarł się Pożarski. Radek, chcąc nie chcąc, wziął szklankę z dłoni Pożarskiego. Wtedy mocny odór ciepłego alkoholu wkradł się w jego nozdrza, wywołując na twarzy lekki grymas. Szczylc przyłożył krawędź szklanki do ust i przechylił. Ciepły i gorzkawy napój szybko zaczął wypełniać gardło. — Dawaj, Radek! — dało się słyszeć dopingujące głosy pijanych podchorążych i oklaski. Szczylc przełykał łapczywie, całymi haustami, a wódka zaczęła mu cieknąć kącikami ust i spływać po brodzie. Po chwili szklanka była pusta. Radek wzdrygnął się, a po całym ciele przeszły mu dreszcze. Spiesznie wytarł wierzchem dłoni usta i nabrał powietrza. jakby przed chwilą przepłynął cały basen pod wodą. Z trudem wstrzymał odruch wymiotny, przełykając ślinę. Wtedy pojawiła się u niego gęsia skórka i Szczylc poczuł ciepło w pustym żołądku. Dalsza konsumpcja poszła dość sprawnie. No, może z wyjątkiem podchorążego smolarczyka, który po wypiciu szklanki wódki zżygał się centralnie na lamperię, wywołując tym salwę śmiechu wśród innych słuchaczy elitarnej szkoły oficerskiej. Pożarski jednak natychmiast przerwał zabawę. Kurwa, cisza! Skoro wypiliście już swój alkohol, to teraz przeprowadzimy trening obrony przeciwchemicznej. Maski i odzież ochronną włóż. Wydał komendę z niekłamaną satysfakcją w głosie. Po niespełna 4 minutach cała siódemka stała w odzieży ochronnej i maskach przeciwgazowych na twarzy. Więc, panowie podchorążowie, przystąpicie do testu sprawności fizycznej w ubraniu ochronnym. Macie 5 minut, by 10 razy okrążyć koszarowiec. Jeśli któryś z was się nie wyrobi, to cała siódemka powtórzy ćwiczenie jeszcze raz. Czy zadanie jest zrozumiałe? Spytał. Tak jest. Dało się słyszeć cichą odpowiedź podchorążych. Nie słyszę. Tak jest, panie sierżancie. Odpowiedział tym razem głośno i tubalnie chór 7 głosów. Już lepiej. Czas start. Wydał sadystycznym głosem komendę sierżant. Podchorążowie ruszyli korytarzem, a klatką schodową w dół. Ten kutas doskonale wie, że się nie wyrobimy, krzyknął nosowym głosem w masce smolarczyk. Zajebać nas chce, skurwiel, odpowiedział Szczylc. Damy się tak jebać? Krzyknął inny. Nie pozwolimy się kutasowi rzucić na kolana, krzyknął Czajkowski. Po około 6 minutach cała siódemka wpadła na kompanię, gdzie stał Pożarski. Panowie podchorążowie się nie wyrobili, więc ćwiczenie należy powtórzyć, stwierdził ponury Fred. Tym razem dla odmiany całkiem radosny, trzymając wskazujący palec na swoim zegarku. Zapowiedział czas start i znów ruszyli biegiem wokół budynku. Stop! Krzyknął na dole Szczylc. Stać, kurwa, dość! Dodał, stając i zdejmując maskę. Jebać to, idziemy powoli, nie biegniemy. Sierściuch zapomniał określić czas na pokonanie za drugim razem tego samego dystansu, więc chuj, przejdziemy spacerkiem. Rozkaz ma być pełny i zrozumiały, to niech się kurwa nauczy, jak mu się kompleks dowodzenia włącza. Nic nam nie zrobi, najwyżej ZOMS dopierdoli. Radek ma rację, bo tu pośpiech nic nie da. A w rozkazie faktycznie nie określił, w jakim czasie mamy powtórzyć ćwiczenie. Poparł go Czajkowski, zdejmując maskę. No to idziemy. Odparli pozostali. Ruszyli powoli wokół budynku, robiąc 5 okrążeń. Zajęło im to dobre 20 minut, a przyjemne mimo wszystko nie było. Wszak szli w maskach i z plecakami, co wymagało wysiłku. Gdy w końcu weszli na kompanię, Pożarski siedział na krześle przy biurku pod oficera i z trudem hamował gniew. Myślicie, że nie wiem, że olaliście mój rozkaz? Powiedział przez zęby. Wykonaliśmy go, panie sierżancie, odpowiedział Czajkowski. Czasu pan sierżant nie określił za drugim razem, dodał Szczylc. Więc nie wiedzieliśmy, próbował dalej tłumaczyć plutonowy podchorąży Czajkowski, ale w tym momencie przerwał mu Pożarski. Milcz, Czajkowski, ja wiem, kto was namówił do tej niesubordynacji. Pożarski wstał z krzesła, podszedł do Szczylca i stanął tuż przed nim. Szczylc, ja wiem, kurwa, że to szkoła generałów, ale tobie prorokuję służbę w jakiejś zapadłej dziurze na krańcu Polski, z której choćby skały srały się już nie wydobędziesz, a zdechniesz tam, szkoląc szwejów z postawy zasadniczej. W wolnym czasie będziesz zapijał smutki w podupadłym i śmierdzącym mysimi odchodami kasynie, pod kotleta zmielonego razem z sierścią psa. A teraz wracasz na służbę, reszta do łóżek, jutro wszyscy do raportu, a ZOMS-u przypierdolę ile będę mógł. To mówiąc, Pożarski ruszył korytarzem i wyszedł z kompanii, na koniec trzaskając drzwiami. Szczylc usiadł ciężko na krześle, ścierając pot z czoła. Obok biurka o ścianę oparł się Czajkowski, wyjmując zmiętą paczkę papierosów. Odpalił i podał Radkowi, a ten zaciągnął się długo dymem, co tylko spowodowało kaszel. — Kończę z tym — powiedział Czajkowski, wypuszczając dym papierosowy nosem. — Z czym? Z paleniem? — Nie, Radek. Z monem kończę. Myślałem nad tym długo, to nie moja bajka. Ja mam inne powołanie niż służba, niż mój ojciec. Jakie? Inne. Dobra, Daniel, powiedział Radek, nie myśląc poważnie, że jego kumpel z sali odejdzie. Kładź się spać, ale najpierw zawołaj Smolarczyka, niech posprząta to swoje surrealistyczne dzieło. Ja nie będę do rana siedział w smrodzie jego żygowin rozmazanych po podłodze i lamperii. Aha, Daniel, czekaj, miałem cię o to zapytać już dawno. Słuchaj, co ci twój ojciec mówił o tym, że tak nas tu mieszają z gównem? To jakiś celowy sadyzm, czy tak dla sportu? Mój stary się tylko śmiał. Dodał, że jak pójdziemy jako młodzi oficerowie do jednostek liniowych, to dopiero na wejściu dostaniemy w dupę. Tymczasem tu mamy się przygotować, bo tam nie będzie czasu na takie pierdoły jak ból głowy czy dupy, a nasi przyszli podwładni to nie absolwenci Sorbony, tylko zwykli poborowi, w większości po zawodówce i podstawówce, czasami nawet z wyrokami i wywodzący się z patologii. No i co to ma wspólnego z tym wstawianiem w pizdę, co nam tu regularnie fundują? Czajkowski spojrzał na Szczylca. 3 lata temu, kiedy byliśmy na unitarce, jak już ci przed chwilą powiedziałem, odwiedził mnie mój ojciec. Wtedy był jeszcze dowódcą pułku zmechanizowanego. Zadałem mu takie pytanie, a w zasadzie zacząłem się użalać na nocne sprzątanie rejonów, na ustawianie opinaczy pod linijkę przed salą, na zamiatanie schodów pod górę i durne całodniowe poruszanie się wszędzie biegiem. Daniel przerwał na chwilę i mocno kichnął, po czym wytarł nos w brudną wojskową chusteczkę, którą jeszcze przed chwilą wycierał pot z karku. Ojciec na mnie spojrzał i najpierw się zaśmiał, a potem nagle spoważniał i powiedział coś w tym stylu. Synu, ty nie jesteś na obozie harcerskim, tylko kurwa w szkole oficerskiej, a w dodatku na pierwszym roku na okresie unitarnym, a unitarka jest przed złożeniem przysięgi wojskowej, więc w dalszym ciągu jesteś poborowym, nie żołnierzem. A dla wszystkich trepów na tym etapie służby jesteś mniej niż zerem. Kurwa, pamiętam te codzienne przygotowania do przysięgi, wtrącił Sztylc. 3-godzinne musztry po zajęciach i tupanie w beton dzień w dzień. Człowiek czasem ledwo stał na tym placu apelowym. Miałem nogi zdarte przez opinacze do krwi, dodał zaciągając się papierosem i mimowolnie spoglądając na swoje stopy. Daniel też schylił głowę i kontynuował. Stary dodał jeszcze coś takiego, co mi utkwiło w głowie. Szkoła oficerska trwa 4 lata i tylko 4 lata. A uwierz mi, macie w chuj materiału do przerobienia. Wasi dowódcy i wykładowcy mają z masy mięsa, którą teraz jesteś, zrobić dowódcę. Dowódcę, który nie dość, że musi się znać na sprzęcie lepiej niż ksiądz na pacierzu, to jeszcze w wypadku wojny poprowadzić podwładnych do boju. Po tych 4 latach masz być gotów na zabijanie i na to, że sam możesz zginąć. Dodatkowo masz być psychicznie przygotowany na wysłanie podwładnych na śmierć. I to z pełną świadomością. Więc oranie was ma na celu wyeliminowanie słabszych jednostek i zahartowanie pozostałych. Ma was nauczyć wojskowego drylu i rzemiosła. W efekcie, jak wyjdziesz z patentem oficerskim, macie nie tylko rozpierać duma, że ukończyłeś szkołę oficerską. Masz jeszcze mieć poczucie własnej wartości jako oficera i fachowca znającego się na robocie. Tu przez 4 lata nikt nie będzie trzymał was za rękę, nie będzie pomagał. Tu albo będziesz dobry, albo odejdziesz. No ale co to ma wspólnego z takim jebaniem nas po nocy na 3 roku, gdzie kurwa z 300 została nas tylko 100, więc cel już osiągnęli? Znów przerwał Sztylc. Kurwa, Radek, nie tylko masz być nie do zajebania, ale musisz się nauczyć jebać, być odpornym psychicznie na każdy brutalny aspekt życia i mieć wiedzę, by nie dać się robić w chuja własnym podwładnym. Inaczej oni bez sentymentów zrobią ciebie w chuja. To po to mieszkamy po 8 salach, po to poranne zaprawy i sprzątanie rejonów, system braku wolnego czasu i zakaz opuszczania koszar. Ty nie tylko masz wykuć na pamięć budowę pojazdów, części broni, zasięg ognia skutecznego armaty 2A28, KBK-AK, SWD, KMPK czy goździka lub T-72. Nie tylko nabyć umiejętność stawiania rozkazu bojowego bądź przyswoić taktykę działań przeciwnika wraz z jego strukturą i uzbrojeniem. Nie tylko być zdolnym do posługiwania się mapą w terenie i kompasem, czy też znać różnicę między heksogenem a pentrytem. Ty również musisz znać mentalność kilkudziesięciu swoich podwładnych, stłoczonych na kompanii i niekoniecznie chcących tam być. A tego nam nie przekażą na wykładach. To musimy poczuć na własnej skórze. Tu, przez 4 lata. Tak, by szweje w jednostce liniowej nie weszły nam na łeb. Tak przynajmniej twierdzi mój stary. I chcesz mi wmówić, że Pożarski to wie i tego nas uczy? Nie, Pożarski to tępy chuj z piechoty, który ledwo ukończył szkółkę podoficerską. On jest głupszy od twojego lewego buta, to tylko trybik w tej fabryce oficerów, a w dodatku marny. W armii jak w życiu są ludzie i taborety. Nieważne, co mają na pagonach, ważne, co mają w głowie, bo w niej się wszystko zaczyna i w niej się kończy. A wy, panie plutonowy podchorąży Szczylc, już niedługo będziecie oficerem z tytułem inżyniera rozpoznania i działań specjalnych na nowoczesnym polu walki. Ta, inżynier od huku i kurew z wrocławskiego bruku, skwitował Radek, wyciągając przed siebie nogi w opinaczach. Dodałbym jeszcze odporny na wiedzę i trudny do zajebania, ale to raczej tyczy się ponurego Freda, spuentował Daniel. Obaj wybuchnęli śmiechem na wspomnienie szefa kompanii. W każdym razie ja odchodzę. To jest wbrew moim przekonaniom, ja nie umiem kłamać i mijać się z prawdą, dodał już śmiertelnie poważnie Daniel. Idź już spać, jesteś jeszcze na bani, odpowiedział Radek, nie biorąc na poważnie słów kolegi i kładąc je na karb alkoholu, który pewnie wciąż szumiał mu w głowie. Po miesiącu jednak plutonowy podchorąży Daniel Czajkowski odszedł na własną prośbę do cywila. Na wielokrotne pytanie Radka dlaczego, odpowiadał niezmiennie, że czuje inne powołanie, ucinając natychmiast temat.
Rozdział 2. Ruda. Zamość, 10 października 2009 roku. Na dworze panował już mrok. Dochodziła godzina 23. Ruda dziewczyna już 3 godzinę siedziała w samochodzie na parkingu, tuż przy głównym wejściu na SOR szpitala wojewódzkiego. Nie spuszczała wzroku z podjazdu dla karetek. Nie trzeba było być detektywem, by stwierdzić, że ewidentnie czeka. Na kogoś lub na coś. W końcu pod główne wejście izby przyjęć podjechała na sygnale karetka. Dziewczyna momentalnie wysiadła z samochodu, ubrana w strój pielęgniarki. Ruszyła tam, gdzie zatrzymał się pojazd pierwszej pomocy. Pół minuty później była już na korytarzu głównym SOR-u. Znała rozkład nie tylko pomieszczeń oddziału ratunkowego, lecz także całego szpitala. Dokładnie je przestudiowała jeszcze wczoraj, a w godzinach porannych zrobiła sobie wycieczkę po budynku. Dlatego teraz, gdy zrobiło się zamieszanie, pielęgniarka o rudych włosach, idąca pewnym krokiem w kierunku drzwi prowadzących z oddziału ratunkowego na poszczególne inne oddziały szpitalne, absolutnie nie wzbudzała zainteresowania personelu. Przemknęła więc przez główny hol szpitala, dość opustoszały o tej porze. Schodami weszła na pierwsze piętro i ruszyła w kierunku sali położonej na samym końcu korytarza. Po chwili stała już przed drzwiami sali chorych. Cicho i powoli nacisnęła klamkę, a drzwi bezszelestnie się uchyliły. Bezgłośnie weszła do środka. Następnie zamknęła tak samo ostrożnie drzwi.
Przez chwilę stała nieruchomo niczym posąg, nasłuchując, czy jej wejście zbudziło pacjenta. Jej wzrok po chwili przyzwyczaił się do półmroku panującego na sali. Światło było zgaszone i oświetlały ją tylko skąpo latarnie z ulicy. Znajdowały się w niej cztery łóżka, w tym jedno zajęte. Leżący na nim nieprzytomny pacjent był podczepiony pod kroplówkę i urządzenie typu kardiomonitor do monitorowania funkcji życiowych. Ruda bezszelestnie wyjęła z kieszeni fartucha strzykawkę i ruszyła w kierunku chorego. Po kilku krokach stała już u wezgłowia jego łóżka. W tym momencie jej wzrok utknął na białej jak śnieg twarzy mężczyzny. Dopiero z tej odległości, w półmroku, mogła dokładnie jej się przyjrzeć. Rysy miał regularne, nos prosty, czarne brwi i blond włosy z niepokorną, rozczochraną grzywką, opadającą w kosmykach na czoło, oczy zamknięte, ale wiedziała, że są niebieskie. Niemal żałowała, że nie może w nie spojrzeć. Jego policzki były delikatnie zapadnięte. Widać też było kilkudniowy zarost na lekko zarysowanej brodzie. Całości dopełniały na wpół otwarte wydatne usta, lecz teraz spierzchnięte i bardzo blade. Tak, był przystojny. Już drugi raz go widziała i teraz też nie mogła oderwać od niego wzroku. Hałas drzwi trzaskających na korytarzu i podniesionych głosów otrzeźwił rudą dziewczynę. Zrobiła krok i nachyliła się nad pacjentem. Jej dłoń mimowolnie dotknęła włosów na głowie chorego. Po dłuższej chwili zaś druga dłoń ze strzykawką zniknęła z powrotem w kieszeni fartucha. Ruda odsunęła się bezgłośnie od nieprzytomnego mężczyzny i zajrzała cicho do siermiężnej i szarej blaszanej szafki nocnej. W środku znajdował się paszport, więc zajrzała w niego. Na zdjęciu widniał sztylc, ale nazwisko było już inne. W szafce leżała też paczka papierosów marki Camel i srebrna zapalniczka. Ruda odłożyła paszport i wzięła do ręki zapalniczkę. Obejrzała ją dokładnie i dostrzegła, że na jednej ze stron metalowego przedmiotu widniała dedykacja w języku angielskim. In the arithmetic of love, 1+1=everything and 2-1=nothing. W arytmetyce miłości 1+1 równa się wszystko, a 2-1 równa się nic. Przetłumaczyła sobie w myślach. Pospiesznie schowała zapalniczkę do kieszeni fartucha i spojrzała jeszcze raz na twarz sztylca. Następnie, tak jak cicho weszła, tak samo niczym duch, opuściła salę chorego. Okolice Terespola, 10 listopada 2009 roku. Po jaką cholerę wywozimy ten syf i ryzykujemy? Sapnęła podenerwowana Kiryłowa. Taki rozkaz. Że rozkaz, to wiem, panie pułkowniku, ale ryzyko, że nas przy tym szlak trafi, jest ogromne. Nie odpuszczała ruda zabójczyni. Słuchaj, biorąc pod uwagę, jaki zysk z tego mamy i jak możemy dojebać przeciwnikom, gra jest warta ryzyka, odpowiedział niezbyt wyraźnie wysoki mężczyzna w masce tlenowej na twarzy. Zysk jest, to fakt, ale tego drugiego akurat za bardzo nie pojmuję, odparła kobieta, zdejmując z twarzy swoją maskę i odpalając papierosa. W zasadzie nie powinna wnikać w całą sytuację. Zresztą nie było to jej pierwsze tak trudne zadanie. Przecież robiła gorsze rzeczy i to bez marudzenia. A za samą akcję, w której teraz uczestniczyła, na jej konto w Szwajcarii już wpłynęło 100 tysięcy dolarów. Po dostarczeniu towaru miało wpłynąć kolejne 100. Była świadoma, że Uliew zgarnął co najmniej dwa razy tyle, jak nie więcej. Chciała jednak wiedzieć, w co się wpakowała, bo że stanowczo była to śliska sprawa, ani przez chwilę nie wątpiła. Uliew spojrzał na ludzi uwijających się przy załadunku beczek do tira na estońskich numerach. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jeśli jakaś się rozszczelni, to będzie Armagedon, ale już dawno mu przestało zależeć na innych. A w zasadzie nigdy mu nie zależało. Zwrócił wzrok na Kiryłową, która raz po raz dosyć nerwowo zaciągała się dymem z papierosa. Trzeba być nieźle jebniętym, żeby w takim miejscu tak ryzykować życie dla dymka, pomyślał. Ale właśnie takich ludzi potrzebował. Bez skrupułów i bez strachu. Ludzi, którzy wykonają każdy rozkaz i zabiją każdego, kogo im się wskaże. Bez pytania i zastanawiania się. A ona nagle zaczęła pytać. Podpułkownik Ała Kiryłowa była w strukturach GRU praktycznie od dziecka. Wpierw wychowywała się w domu dziecka w Kijowie, ale któregoś dnia do sierocińca przyjechały miłe panie i zrobiły dzieciakom testy na inteligencję. Ona, choć miała raptem 6 lat, zdała je wybitnie. Dlatego po jakimś miesiącu niespodziewanie zabrano ją z Bidula i wywieziono do Norylska, oddalonego o 3600 kilometrów od ukraińskiej stolicy. To syberyjskie miasto było specyficzne. Leżało 2000 kilometrów od Moskwy, było najbardziej wysunięte na północ w tym rejonie. Zimą temperatura wahała się od 30 do 40 stopni poniżej zera. Przez około 270 dni w roku ulice i place były pokryte śniegiem, a co kilka dni przychodziły burze śnieżne. Noc polarna pogrążała miasto w absolutnej ciemności na 45 dni w roku. Tamtejszy dom dziecka objęło cichym nadzorem KGB, więc przywożono tam sieroty z całej Rosji. W dodatku Norylsk był miastem zamkniętym, więc by w ogóle tu przyjechać, trzeba było mieć zgodę bezpieki. Utrzymanie tajemnicy ułatwiało to, że do miasta nie prowadziła żadna droga lądowa, która łączyłaby je z resztą Rosji. Transport odbywał się drogą powietrzną i morską oraz rzeczną po Jeniseju. Według oficjalnej wersji, przekazanej rudej dziewczynie i powtarzanej wielokrotnie przez lata, jej rodzice wraz ze starszym bratem tragicznie zginęli w wypadku samochodowym, który tylko ona przeżyła. Taką wersję skutecznie wmówiono Alle, która sama niewiele pamiętała z tego okresu. Natomiast Uliew znał wersję prawdziwą. Z sierocińca w Kijowie zabrali ją oficerowie KGB. Przekonano ją też, że ma talent, który może się przysłużyć ojczyźnie. Uwierzyła, wierzyła nadal, nawet gdy już wiedziała, że los trochę sobie z niej zadrwił. Z początku szkolono ją w językach i gimnastyce, a kiedy ukończyła 16 lat, przystąpiono do szkolenia na seksagentkę, czyli jak to w KGB nazywano, jaskółkę. Odbywało się to w placówce położonej około 200 kilometrów od Kazania. To tam uczyła się uwodzenia, sztuczek erotycznych, technik manipulacji psychologicznej i szpiegowskiego rzemiosła. Nastolatka na początku nie była świadoma, na czym będzie polegać kurs. W ramach zajęć musiała jednak uprawiać seks ze wskazanymi osobami obu płci, co filmowano i poddawano analizie specjalnej grupy instruktorek. Te następnie uczyły młode dziewczyny, jak dać przyjemność każdemu, zawsze pozostawiając przy tym naturalnymi i spontanicznymi, nawet jeśli ktoś podgląda bądź filmuje. Chodziło bowiem o możliwość szantażowania partnera. Oczywiście uroda była warunkiem numer jeden, a urodę Ała miała nietypową. Bardziej irlandzką niż rosyjską. Bezczelna dziewczyna twierdziła, że to spadek po przodkach, skandynawskim plemieniu Rusów, po których ona odziedziczyła jasną karnację, a ich państwo nazwę. Oprócz wyglądu jednak, jako przyszła agentka, musiała cechować się inteligencją, umiejętnością nawiązywania kontaktów, do tego opanować języki obce, których uczyła się od 9 roku życia. Dzięki temu po latach biegle znała angielski i niemiecki oraz francuski. Gdy już całkiem pojęła, do czego ją przygotowuje matka Rosja, poczuła się skuszona perspektywą lepszego życia i zachodnioeuropejskich luksusów, o których uczono ją w trakcie zajęć. Z konieczności zgodziła się na wiążące się z tym niedogodności, a nawet może z przyjemnością, bo jej psychika wskutek osierocenia i specyficznych szkoleń była, delikatnie mówiąc, zwichrowana. Mimo wielokrotnych badań czy testów psychologicznych, nikt nie zauważył, że dziewczyna zaczyna wykazywać cechy psychopatki. Jeden stary pułkownik KGB przypłacił to życiem. Wszystko przez sadystyczne skłonności. Podduszał Kiryłową, co ta dzielnie znosiła. Ale gdy stary aparatczyk spróbował zgasić papierosa na policzku przyszłej jaskółki, Ruda nie wytrzymała i kryształową popielnicą stojącą przy łóżku uderzyła kagiebistę w łysą głowę. Oficer momentalnie stracił przytomność, co jeszcze by jej wybaczono, ale ona następnie udusiła go poduszką. Potem z zimną krwią wywlekła zwłoki pod prysznic i posprzątała w pokoju. Wszystko to utrwaliło się na taśmie wideo, bo całe spotkanie było nagrywane. Kiryłową uratował wtedy generał Georgij Sawczuk, szef zarządu drugiego KGB. Sawczuk był odpowiedzialny za rozpracowanie agentów obcych wywiadów oraz zagranicznych organizacji terrorystycznych. W strukturach jego zarządu działała tajna komórka, odpowiedzialna za likwidację najgroźniejszych przeciwników władzy ludowej, którą on bezpośrednio kierował i odpowiadał za dobór ludzi. Po obejrzeniu nagrania zachwycił się bezwzględnością dziewczyny. Od tej pory wskoczyła na wyższy poziom indywidualnego nauczania, gdzie nacisk kładziono już nie na seks, a na techniki walki i metody szybkiego zabijania. Tak, Kiryłowa była niebezpieczna, a w dodatku inteligentna i doświadczona. Dotychczas wielokrotnie już zabijała na zlecenie KGB, ale do tej pory nigdy nie pytała ani nie miała obsuwy. Tymczasem właśnie niecały tydzień temu w warszawskim szpitalu jednak nie zabiła Szczylca. Rzekomo nie było go we wskazanej jej sali chorych. Po co ci informacje o naszej akcji? Rzucił od niechcenia Ulijew do Kiryłowej. By nie być akurat w tym miejscu, w którym to gówno zostanie użyte. Bo że zostanie, to każdy idiota już by się domyślił. A jak działa, to już widziałam na lotnisku. Warknęła Ruda, która przypomniała sobie śmierć Bułhakowa. Chłopaki też się przez to denerwują. Po prostu nie chcą zdechnąć przez przypadek, nie mając szansy przechlać zarobionej kasy. Bo zasięg tego gówna w tych beczkach to może być nawet jedno państwo. A jak się je rozlokuje, to chuj wie, ile milionów pochłonie. Więc to chyba normalne, że nie chcemy być tam w tym czasie. Kontynuowała. Zresztą, nie łatwiej by było dać świeży towar z Rosji i lepiej zabezpieczony? Mniejsze ryzyko rozpieprzenia się, dodała jeszcze. Tak, z tym masz rację, ale rzecz w tym, że inni szybko by doszli, że to Rosja za tym stoi. Natomiast te beczki pamiętają jeszcze czasy ZSRR. Wobec tego na nasze państwo nikt nie będzie mógł się wkurwić. Bierz pod uwagę, że sprzedajemy je dla Arabusów w Niemczech i jeśli tego używają, to będzie na cały świat, a my jesteśmy czyści. Stara posowiecka broń może równie dobrze pochodzić stamtąd, gdzieś z terenów NRD. Nas nikt z tym nie powiąże. Ulijew przerwał na chwilę, by złapać oddech. Mimo wszystko w masce tlenowej nie mówiło się najlepiej. Co prawda towaru jest mniej niż obiecaliśmy brudasom, ale wystarczy, by zamienić taki Benelux w jedną wielką kostnicę i szpital. Kiryłowa aż się wzdrygnęła, gdy przypomniała sobie, że część towaru stracili. Doskonale wiedziała, czemu jest go mniej. Jeden magazyn prawdopodobnie był już nie do odzyskania. Pamiętała, jak walczyli tam z Sobolewskim i Korowinem, jak musieli uciekać, zostawiając swoich ludzi na pewną śmierć. Wtedy niewiele brakowało, by najgorsza broń, jaką do tej pory stworzyli ludzie, została przypadkowo użyta. Broń pamiętająca okres zimnej wojny, czyli zarazki wąglika. Były one bardziej śmiercionośne niż jakiekolwiek inne, wcześniej odkryte lub sztucznie opracowane w laboratoriach. Ała Kiryłowa była szkolona z broni biologicznej oraz jej użycia, Znała też jej historię, tak jawną, jak i tajną. W czasach zimnej wojny tajny plan ZSRR przewidywał, by w razie konfliktu atomowego między supermocarstwami po uderzeniu jądrowym użyć odpornych na jakiekolwiek leki zarazków, czyli właśnie wąglika. Sowieci rozwinęli swój program wojny biologicznej, kiedy nabrali przekonania, że USA potajemnie pracują nad podobnym. Tymczasem produkcja broni biologicznej została zakazana w międzynarodowym traktacie podpisanym przez ZSRR w 1972 roku. Kiryłowa wiedziała jednak, że program tworzenia śmiercionośnej broni był potem potajemnie kontynuowany. W pracę nad produkcją było zaangażowanych ponad 20 wojskowych ośrodków badawczych rozrzuconych po całym terenie radzieckim, a pracowało przy tym przynajmniej ponad kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Nie obeszło się przy tym bez tragedii. Między innymi w 1979 roku w fabryce w Sierdłowsku doszło do wypadku, w którym bakterie wąglika dostały się na tereny mieszkaniowe, zabijając co najmniej 68 osób. To wydarzenie, jak wiele podobnych, zostało przez władze skutecznie zatuszowane, a przypadki śmiertelne tłumaczono spożyciem zakażonego mięsa. Jednym z miejsc, gdzie produkowano wąglika, była Wyspa Odrodzenia na Jeziorze Aralskim. Już w latach 50. Rosjanie wybrali ją na centrum badawcze o kryptonimie Aralsk-7. Wyspa była pilnie strzeżona i naturalnie odizolowana. Podzielono ją na dwie części. W południowej stworzono kompleks laboratorium, a w północnej zbudowano dla naukowców i ich rodzin dwa osiedla mieszkaniowe, a także potężne lotnisko z czterema krzyżującymi się pasami startowymi. W tym kompleksie mogło pracować ponad 1500 osób. Obejmował także port, szkołę, przedszkole i elektrownię. Ponieważ zdarzały się przypadki zgonów po zakażeniu bakteriami podczas badań, zbudowano również cmentarz dla pracowników. Spośród różnych środków bojowych, jakie testowano i produkowano w tym miejscu, szczególnie ważny był wąglik. W znajdujących się w laboratorium magazynach przechowywano najróżniejsze odmiany bakterii, które w razie potrzeby mogły być wykorzystane do wywołania epidemii na terytorium wroga. 10 lat temu świat obiegła informacja, że na Wyspie Wolności mieściło się tajne laboratorium po sowieckiej bazie, w którym amerykańscy naukowcy zneutralizowali około 200 ton środków bojowych na bazie wąglika. Koszt tej likwidacji wyniósł 5 milionów dolarów. Takie zdarzenie mogło tylko utwierdzić w przekonaniu o zamiarach Ulijewa. W końcu na tej wyspie Rosjanie po powstaniu Uzbekistanu też zostawili bakterie wąglika w beczkach. Dlaczego więc mieliby ich nie zostawić w Europie? To miało sens i Ała doskonale o tym wiedziała. I co dalej? Spytała Kiryłowa, odgarniając nerwowo kosmyk rudych włosów z czoła. Dalej już tylko trzeba będzie puścić kontrolowany przeciek w mass mediach i portalach społecznościowych. Facebook, Twitter, takie tam. A od tego przecież mamy farmę troli w Petersburgu. Tam już ukierunkują odpowiednio wściekłość społeczeństwa europejskiego. Na kogo? Przecież nikt nie uwierzy, że to wina Niemców. To bzdura! Żachnęła się Ruda. Kiryłowa, ty nic nie rozumiesz. To nowy sposób wojny. Zachodni analitycy nazywają to wojną hybrydową, ale ich pojęcie ogranicza się do tego, co wyczytają i wklepią na pałę do swoich głów. My mamy już dawno plan tej wojny w praktyce i my ją prowadzimy. Te działania obejmują nie tylko sferę medialną, ale też takie jak nasze teraz. Wojna już trwa, mimo że durnemu Zachodowi wydaje się, że współistniejemy w pokoju i się dogadaliśmy. Szczerze mówiąc, nam to pasuje, że są aż tak głupi i uwierzyli w tę wdzięczną bajkę, którą nasz prezydent ich mami. Wielka Europa od Atlantyku do Uralu, a faktycznie do Oceanu Spokojnego. We wspólne budowanie potęgi i przeciwwagi wobec Chin i USA. Zachodni decydenci i analitycy mają być przekonani, szczególnie Niemcy, że Rosję uda się włączyć do zachodniego kręgu cywilizacyjnego. A my w tym czasie musimy przede wszystkim wzmocnić jej ogólnoświatową pozycję, unowocześnić kraj, na przykład poprzez transfer nowych technologii z Zachodu oraz rozszerzyć swoje wpływy na europejską politykę i bezpieczeństwo. W końcu doprowadzić do wyjścia Stanów Zjednoczonych z Europy oraz podzielić ją i skłócić wewnętrznie, by była słaba. I właśnie w tym celu prowadzimy długofalową, zaplanowaną, przemyślaną i wielopłaszczyznową wojnę. Uzależniamy energetycznie choćby takie kraje jak Niemcy od naszych zasobów naturalnych. Jak dobrze wiesz, infiltrujemy unijne instytucje przez naszą agenturę wpływu, od lobbystów po polityków i oficerów. Przykładem jest Polska, gdzie pewne siły polityczne, i to prawicowe, jedzą nam z ręki. Tym działaniom musimy zapewnić wsparcie medialne, na co bynajmniej nie szczędzimy środków, o farmach troli nie wspominając. Zresztą już pracujemy nad własnym portalem, takim podobnym do Twittera, a nasze działania w internecie są coraz szersze i je intensyfikujemy. Jednak to i tak tylko ułamek tego, co przecież robimy. Więc, jak sama widzisz, naszym celem nie jest wykończenie kilku milionów Niemców. To środek do celu. Ponadto wieziecie te beczki do Ramstein, największej bazy Jankesów na świecie, poza granicami ich kraju. I mam nadzieję, że ich to nieźle przetrzebi. Pomijając to, że naszym nadrzędnym celem jest rozpieprzenie Unii. Aby jednak tego dokonać, trzeba mocno zagrać na narodowe nuty. Te struny są wciąż bardzo wrażliwe w poszczególnych krajach. Dlatego należy odrodzić nazizm i nienawiść do innych narodów. A najłatwiej to zrobić u źródła, czyli w Niemczech. Mimo że to właśnie Niemcy są teraz naszym największym sojusznikiem w Europie. Tylko to już nie nasza wina, że są zwyczajnie głupi. Jak, kurwa, eksterminując kilka milionów? Już to kiedyś ktoś robił, sapnęła dziewczyna, w ostatnim momencie gryząc się w język. Dokładniejsza wiedza już ci do niczego nie jest potrzebna. Masz informacje, gdzie nie przebywać, gdy to sprzedamy, a reszta to nie twoja sprawa, odpowiedział lekko już poirytowany Uliew. Mimo że noc była chłodna, Kiryłowa poczuła, jak po plecach cieknie jej stróżka potu. Stała i patrzyła, jak jej ludzie ładują beczki do ciężarówki. Księżyc świecił na niebie wysoko. Prędzej, prędzej! Ponaglała Ruda okrzykami. Nie mamy całej nocy. I ostrożnie, bo nam to gówno zapaskudzi cały świat. Musieli się spieszyć, skoro Sobolewski i Korowin znaleźli pierwszą skrytkę. Było zatem tylko kwestią czasu, i to krótkiego, gdy ktoś lada moment znajdzie drugą. W zasadzie nie ktoś, a Korowin ze Szczylcem. A kupiec i tak był wściekły, że z całej dostawy została tylko połowa. Mimo napięcia i nerwówki, jej myśli ciągle wracały do nocy w Bończy. Nie powiedziała Uliewowi, że miała Szczylca na muszce. Wystarczyło pociągnąć za spust i problem polskiego oficera byłby rozwiązany. Sama nie wiedziała, czemu tak postąpiła, była wściekła na siebie, że ciągle myślała o tym polskim pułkowniku, o jego blond włosach i niebieskich oczach, które widziała tylko raz w Bończy. Jego obraz nie znikał. To było jakieś fatalne zauroczenie. Durna, powiedziała pod nosem do siebie i ruszyła w kierunku samochodu. Dwa tiry były pełne beczek, a jej ludzie właśnie ładowali kolejnego widlaka, którym przewożono beczki do tirów. Prędzej, prędzej! Znów krzyknęła, kierując się do osobowej Toyoty. Ej, Kiryłowa! Wydarł się nagle Uliew. Dziewczyna odwróciła się i podeszła do niego. Tylko chłopakom o miejscu docelowym transportu ani słowa. Dopiero gdy ruszycie z Berlina, jasne? Tak, towarzyszu pułkowniku, choć nie wiem, czemu nadkładamy tyle drogi, zamiast jechać przez Drezno. Wyraziła wątpliwość dziewczyna, ale nie oczekiwała odpowiedzi. Domyślała się, że mimo wszystko Uliew nie ufał nikomu. Ruszyła więc do samochodu i po chwili trzasnęła jego drzwiami. Dmitry